Pisma i znaki.
Gościem naszego programu jest pan doktor habilitowany Piotr Duchliński, filozof i profesor Uniwersytetu Ignacjanum w Krakowie, a także certyfikowany coach, absolwent Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam cię Alicjo, dobry wieczór państwu.
Nie od dziś Uniwersytet Ignacjanum w Krakowie angażuje się i promuje edukację filozoficzną. Pan również jest zaangażowany w to, żeby na potrzeby naszej rozmowy, powiem roboczo tak, odczarować filozofię, sprowadzić ją na ziemię, pokazać, że wiele zagadnień jest bardzo, bardzo blisko nas, w tym wątek filozoficzne podstawy rozwoju osobistego. No może to zaskakiwać, bo pewnie byśmy to kojarzyli wyłącznie z psychologią. Podstawy, ramy są znacznie bardziej rozbudowane.
Proszę państwa, Instytut Filozofii Uniwersytetu Ignacjanum w Krakowie, w którym mam przyjemność pracować od roku 2008, jest miejscem, w którym w ogóle traktujemy filozofię jako dyscyplinę, która powinna mieć związki z praktycznym życiem człowieka. Przykładem tego było to, że przygotowaliśmy tutaj razem z profesorem Jarosławem Kucharskim taką specjalizację pod tytułem Etyka i Coaching, bo wtedy już zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że można połączyć etykę z narzędziami coachingu, to znaczy można wykorzystać narzędzia coachingowe w etyce i w związku z tym powstała taka specjalizacja, zatrudniliśmy nawet fachowych, certyfikowanych coachów, aby prowadzili zajęcia i ta specjalizacja jest do tej pory. I do tej pory na tej specjalności są studenci, pracują też coachowie, także w instytucie zawsze było takie przekonanie, że filozofia taka przy biurku jest już trochę przeszłością, więc staraliśmy się diagnozować potrzeby studentów. No i właśnie filozoficzne podstawy rozwoju osobistego. To się wiąże z tym, że w zeszłym roku dokonaliśmy przemodelowania studiów drugiego stopnia i właśnie na drugim stopniu połączyliśmy filozofię z rozwojem osobistym i w ramach tego drugiego stopnia studenci, którzy w tym roku całkiem sporo do nas przyszło, uczą się filozofii, uczą się coachingu, uczą się psychologii, wszystkiego pod kątem rozwoju osobistego, czyli raz jeszcze pokazujemy, wysyłamy bardzo czytelną informację, że filozofia we współpracy z innymi dyscyplinami praktycznymi, bo coaching na przykład jest taką praktyczną dyscypliną na pograniczu psychologii, filozofii, dzisiaj też mówi się o naukach kognitywnych, które wpływają na coaching. Taka filozofia jest odniesiona do ludzkiego życia i może bardzo pomóc ludziom w odpowiedzi na pewne pytania.
Nim diagnoza, a wcześniej ocena sytuacji, to na pewno trzeba przyjrzeć się rozmaitym czynnikom, uwarunkowaniom, które mają wpływ na nasze działania i ewentualnie, jak to kiedyś określił pewien socjolog, wichrowatość aksjologiczną, której jesteśmy poddawani, której doświadczamy. Proszę więc powiedzieć dzisiaj o takich liniach działania, prac, które są konieczne, aby ta diagnoza była właściwie postawiona i przede wszystkim podjąć działania, które będą miały swoje praktyczne przełożenie na nasze dziś.
Moim największym zastrzeżeniem do filozofów, jak również też do etyków, było to, że często uprawiają swoje analizy przy biurku, nie słuchają potrzeb ludzi i nie słuchają tego, co ludzie mówią. No, u nas to jest troszeczkę inaczej, bo przygotowując na przykład ten drugi stopień, analizowaliśmy, jakie potrzeby mają młodzi ludzie, z jakimi pytaniami się noszą, jakich odpowiedzi poszukują. Bez takiej diagnozy o charakterze psychologiczno-społecznym nie da się dzisiaj właściwie uprawiać filozofii, jeśli stawiamy sobie taki cel, że ona ma dotrzeć do człowieka. Druga kwestia to taka, że ja też jestem zwolennikiem i w moim środowisku jest sporo takich osób, które uważa, że filozofię trzeba rozwijać w twórczym dialogu z naukami przyrodniczymi, społecznymi, z całą humanistyką i wykorzystywać garściami to, co się da z tych nauk, aby budować bardziej spójny obraz rzeczywistości i człowieka. Więc filozofia taka uprawiana solo, moim zdaniem dzisiaj jest trudna do przełożenia na konkrety, do przełożenia na taką praktyczną stronę. Natomiast nauki społeczne, tu zwłaszcza psychologia, nauki kognitywne, mogą nam dostarczyć pewnych ważnych danych, które filozof może obrabiać i może wykorzystywać, stosując tutaj różne sposoby argumentowania czy techniki wypracowane w różnych podejściach coachingowych do tego, żeby odpowiadać na te pytania i potrzeby, z którymi noszą się dzisiaj młodzi ludzie.
To teraz czas na te pytania i potrzeby, czyli konkrety. Jakie były komunikaty, jakie były sygnały, które sprawiły, że określony sposób przekładania teorii na praktykę okazał się strzałem w dziesiątkę?
Młodzi ludzie mają dzisiaj na przykład różne potrzeby komunikacyjne. Generalnie mają trudność z komunikowaniem się. Więc proponujemy na przykład różnego rodzaju warsztaty z komunikacji. Na przykład w najbliższą sobotę ja będę prowadził takie warsztaty z komunikacji bez przemocy w duchu Marshalla Rosenberga. I to bardzo studentów interesuje, bo jak mówię, praktycznie wykorzystują. Mamy tutoring, w tym roku był prowadzony tutoring takimi metodami coachingowymi. Zapoznawaliśmy studentów, czym jest coaching, jakie są jego metody. Studentów bardzo interesowało rozwiązywanie różnych ćwiczeń, analizowanie różnych wartości, na przykład, czy przekonań. Bardzo byli zainteresowani różnymi technikami takimi auto-coachingowymi, które mogą odnieść do własnego samorozwoju. Dostawaliśmy takie właśnie informacje zwrotne, że studenci potrzebują bardziej warsztatów, potrzebują dyskutowania, analizowania, wypowiadania się, mają dużą potrzebę ekspresji samych siebie. Za tym idzie też poszukiwanie odpowiedzi na to, co ich najbardziej rusza, czyli pytanie o sens życia, pytanie o szczęście, pytanie o relacje z innymi, te kwestie relacyjne, na to też zwracamy tutaj uwagę, no bo relacja jest zbudowana na komunikacji, więc umiejętność skutecznego komunikowania daje perspektywę czy szansę zbudowania dobrej relacji, trwałej relacji, więzi, przede wszystkim więzi.
Filozofia a rozwój osobisty, gdzie tutaj mamy punkty wspólne, w których momentach, a może nawet takich punktach zwrotnych, te obszary naszych aktywności się spotykają, łączą?
Pytanie o wartości. To jest pytanie bardzo kluczowe, które jest dosyć istotne i dla coachingu, i dla filozofii, i dla każdego człowieka, chociaż nie każdy człowiek uświadamia sobie to, jakie wartości ma, jakimi wartościami się kieruje. I bardzo często właśnie w pracy warsztatowej, grupowej te wartości wychodzą. Poszukiwanie wspólnych wartości różnymi metodami, które dostarcza i filozofia, i coaching, pozwalają w bardzo ciekawy sposób słuchaczom porządkować cele własnego życia. Także myślę, że wartości to jest właśnie takie spoiwo, które dla naszego rozwoju osobowego i dla naszej tożsamości, dla kształtowania się tożsamości są tutaj kluczowe. Więc to jest jakby ta dźwignia, która podnosi to wszystko i jakby ukierunkowuje ten rozwój osobowy, który bez wartości nie może mieć miejsca.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Jeśli mówimy o wartościach, o aksjologii, to oczywiście zakorzenione jest to w etyce, ale może pojawić się pytanie, jakiej etyce?
No właśnie, jakiej etyce? To jest pytanie, dzisiejszy rynek etyczny ma do zaoferowania wiele różnych propozycji.
Już samo sformułowanie rynek etyczny, prawda?
Rynek etyczny, bo to trochę tak wygląda jak taki rynek właśnie. A my pytamy się studentów na wstępie, jakie są ich intuicje moralne i dopiero staramy się te intuicje analizować, porządkować, ale nie wychodzimy od gotowego systemu, który by coś studentom narzucał, bo łatwo ich jest wtedy zrazić. Natomiast pytamy się, jakie są ich intuicje moralne, jakie są ich odczucia i później jak oni to uzasadniają, do jakich kryteriów, do jakiej wizji człowieka się odwołują. Więc w taki sposób próbujemy myśleć na tematy etyczne. To przypomina to, co napisał Jonathan Haidt w Prawym Umyśle, aby najpierw przyjrzeć się, jakie ludzie mają intuicję, jak reagują na pewne sytuacje moralne, a później pytać o uzasadnienie, o kryteria, o dalsze przesłanki, które uzasadniają sądy i oceny etyczne. Więc trochę tutaj, znaczy może nawet nie trochę, ale bardzo ta propozycja Jonathana Haidta nas inspiruje i uważamy również, że tutaj jest duże pole na pokazanie również wartości etyki chrześcijańskiej, która myślę ze swoimi pomysłami też może dzisiaj oczywiście umiejętnie przekazana ludziom młodym odpowiadać na ich pytania i na ich potrzeby.
Intuicje moralne to na pewno punkt wyjścia, ale co dalej? Ale co dalej, ponieważ intuicje moralne ściśle wiążą się z naszym wychowaniem, ze środowiskiem, w którym ktoś wzrastał, prawda? Więc jak tutaj osiągnąć pewne porozumienie czy pewne rozwiązania, na które by większość się zgodziła, czy uznała co najmniej za bliskie sobie?
No to jest zawsze trudne. Osiągnięcie jakiegoś konsensusu między etykami czy konsensusu w moralności jest bardzo trudne. Ja to obserwuję po różnych sporach moralnych, nie tylko w literaturze, ale też w życiu, że no ludzie przeważnie pozostają na swoich stanowiskach, więc ja na siłę bym tutaj nie ujednolicał i też nie narzucał ani na siłę nikogo nie przekonywał. Chodzi tutaj, aby no, była pewna wolność w poszukiwaniach etycznych. Nie zmusimy nikogo na siłę, żeby wyznawał daną wizję etyki, koncepcję etyki. To jest niemożliwe. Możemy oczywiście argumentować za swoimi przekonaniami etycznymi, bronić swojej teorii moralnej, którą uważamy, że jest słuszna, że odpowiada na pewne problemy, wyzwania współczesności. I możemy pokazywać racje pozytywne. Ważne jest to, żebyśmy się zaczęli słuchać. Żebyśmy się zaczęli słuchać, jeśli ktoś ma inne przekonania moralne, inaczej uzasadnia pewne rzeczy. Ważne, żebyśmy się przede wszystkim usłyszeli, żebyśmy porozmawiali. Nawet jeśli nie zgodzimy się co do wyznawanych przekonań, co do oceny etycznej danej sytuacji, no to ważne jest zrozumieć punkt widzenia drugiego człowieka, punkt widzenia, no jego stanowisko po prostu, jakie przyjmuje. Nawet jeśli on powie, dobra, ja pozostaję przy swoim i tyle. I okej, ma do tego moralne prawo, żeby zostać przy swoim stanowisku. A ja nie mam prawa moralnego, żeby mu narzucać czy stosować różnego rodzaju techniki manipulacyjne, żeby go do tego przekonać. Nie, to nie wchodzi w grę. Ważna jest sama dyskusja, sam dialog, sama rozmowa, otwarcie na tego drugiego człowieka, który myśli inaczej niż ja. I to jest tutaj ważne. Tego też uczymy studentów. Mówimy już, słuchajcie, no jeśli rozmawiacie na tematy etyczne, spieracie się, bo spór jest ważny. Spierajmy się na takiej zasadzie, że najpierw staramy się zrozumieć, dlaczego ktoś tak myśli. Punkt wyjścia. Zrozumienie, dlaczego ktoś tak myśli. Wysłuchanie jego racji. Nawet jeśli ich nie akceptujemy, bo one z punktu widzenia przyjmowanej przez nas teorii etycznej są na przykład nie do zaakceptowania, to dajmy tą przestrzeń, żeby drugi człowiek się wypowiedział. I tyle. Mhm. I to jest tutaj ważne. Tego po prostu uczymy. Żyjemy w społeczeństwie pluralistycznym, gdzie jest wiele różnych koncepcji etyki. Ludzie mają bardzo różne przekonania moralne. Nie będziemy żyli w społeczeństwie, gdzie ludzie będą wyznawali jeden system zasad moralnych. To jest niemożliwe. Nigdy tak zresztą nie było i nigdy tak w praktyce nie będzie po prostu. Więc musimy pogodzić się z tym, że jesteśmy skazani na pluralizm, ale bogactwo tego pluralizmu jest ważne moim zdaniem, bo my się też możemy od innych czegoś uczyć. Taka dyskusja, nawet jeśli nie prowadzi do jakiegoś porozumienia, każdy pozostaje przy tym, czegoś się uczymy. Ja na przykład uczę się, że lepiej staram się na następny raz wyrazić swoje przekonania, swoje argumenty, prawda? I to jest ta wartość dodana. Natomiast no, nie starajmy się w punkcie wyjścia etykietować, osądzać, oskarżać, oceniać od razu, że wszystko to, co się dzieje w kulturze, to jest powiódł szatana. No nie. Trzeba zrozumieć drugiego człowieka w tym, co on ze sobą niesie. To jest dla mnie tutaj rzecz najważniejsza, czyli po prostu rozmawiajmy. Nawet jeśli odchodzimy od stołu przy swoim, to jednak w pewnym nastawieniu empatycznym i w pewnym nastawieniu życzliwości, nie walki, nie wrogości. Nie o to chodzi w etyce. Etyka to nie jest, proszę Państwa, boks. Więc chodzi o to, żeby się zrozumieć, ale nie żeby się boksować.
Gdy mowa o praktycznych uwarunkowaniach filozoficznego rozwoju osobistego, wskazuje pan na coś, co odkrywcze nie jest, a bardzo często się pojawia, czyli po prostu nie tyle przekonywać drugiego do swoich racji, czy wskazywać listę błędów czy niedociągnięć, co do których jesteśmy przekonani, że u tej drugiej osoby jest tego cała masa, prawda? Tylko najpierw posłuchajmy się. I chyba z tym jest na początku bardzo często największy kłopot i potem generowane bywają jakieś punkty zapalne, które tak naprawdę nie muszą mieć miejsca.
Dokładnie. No, z psychologii coachingu wiemy, że jeśli kogoś na wstępie atakujemy czy oceniamy, to ten drugi człowiek zawsze odbiera te nasze oceny jako atak i uruchamia się u niego mechanizm obrony. A jeśli ktoś zaczyna się bronić, to u nas jeszcze może się nasilić większy ten atak i nie ma wtedy żadnego porozumienia, tylko jest atak, obrona, a często obrona przechodzi w atak i spotykają się dwie osoby, które siebie atakują. Więc żeby uniknąć tego psychologicznego mechanizmu, że druga strona będzie od razu broniła się i nas atakowała, nie oceniajmy w punkcie wyjścia drugiego człowieka to, z czym on do nas przychodzi. Dajmy mu się wypowiedzieć, stwórzmy mu przestrzeń do komunikacji, do wyrażenia siebie, bo jeśli my zaczniemy kogoś w punkcie wyjścia oceniać, osądzać, to po drugiej stronie uruchamia się ten psychologiczny mechanizm obrony i ataku, no bo nikt nie lubi być oceniany. Nikt nie lubi być oceniany w punkcie wyjścia, zanim jeszcze otworzy usta. Nie lubi być etykietkowany, nie lubi być traktowany jako, nie wiem, egzemplarz czegoś tam, jakichś przekonań, jakichś stereotypów, uprzedzeń. Nie, proszę Państwa, to nigdy nie doprowadzi do żadnego porozumienia. W sporach etycznych przede wszystkim trzeba dać przestrzeń drugiemu człowiekowi, żeby mógł się wypowiedzieć. Natomiast dyskusja na argumenty i pokazywanie braków i słabości argumentów też powinno dokonywać się w taki sposób, aby nie obrażać tej drugiej strony, bo nie ma doskonałych argumentów w etyce. Każda argumentacja w etyce jest do podważenia, bo ma swoje luki. Można się jej przyjrzeć dokładnie i zawsze coś wytknąć każdemu. Sobie zresztą też, więc uważajmy z takimi radykalnymi ocenami. Ja czasem słyszę takie radykalne oceny koło siebie i martwię się, że jeśli w kulturze będziemy promować taki wzorzec komunikowania się, taki ocenny, to będziemy mieli kulturę atakujących, broniących się i znowu ci, którzy się bronią, będą atakować. Tam, gdzie się będą bronić, będą atakować. Wojna wszystkich ze wszystkimi będzie. Nie na tym polega to, co już filozofowie od starożytności nam proponują, dialog i dyskusja. Tego staramy się uczyć naszych studentów w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Ignacjanum. Dialogowania ze współczesnością, ale dialogowania wyzbytego kompleksów, wyzbytego takich gorących emocji i radykalizmu postawy, że inni są, mają swoje poglądy, a my staramy się je zrozumieć, broniąc jednak i pozytywnie argumentując za swoim własnym stanowiskiem.
W Polskim Radiu Rzeszów trwa audycja Pisma i Znaki. Gościem tego wydania programu jest Piotr Duchliński, filozof, profesor Uniwersytetu Ignacjanum w Krakowie. Przed nami jeszcze trzecia odsłona wieczornych rozmów.
Pisma i Znaki. Pisma i Znaki.
Mówił pan o przestrzeni dla drugiego, obszarze niezwykle istotnym nie tylko podczas prowadzenia sporów moralnych, ale też i po prostu w procesie budowania więzi, budowania naszych relacji. Jak się tego uczyć?
Praktyka i naśladowanie wzorców. Dlatego tak ważne są pierwsze wzorce komunikacyjne, jakie dziecko spotyka w swoim własnym domu. To jest podstawa i to trzeba tutaj głośno powiedzieć, że dziecko naśladuje wzorce komunikacyjne swoich rodziców. I to jest bardzo ważne. Te pierwsze wyniesione wzorce powiela bardzo często w innych relacjach. No i a te wzorce oczywiście są różne. Ja zawsze mówię, że nikt nas nie nauczył poprawnej komunikacji. Taki przedmiot jak komunikacja interpersonalna to powinien być w ogóle już od podstawówki, w liceum, żebyśmy umieli komunikować przede wszystkim swoje emocje, swoje myśli, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób poprzez komunikację budować trwałe więzi. A my nie potrafimy się komunikować. Chodzimy po omacku, sami się tego uczymy. To w swoich pracach Marshall Rosenberg pokazywał właśnie, że mamy taką ślepotę komunikacyjną. Nie potrafimy właściwie używać tych słów, które budują relacje. My używamy słów, które relacje i więź niszczą. To nam bardzo łatwo przychodzi, bo często wzrastaliśmy w środowiskach, w których ta komunikacja nie budowała więzi, ale budowała lęk, wyzwalała w nas inne emocje, które znowuż kształtowały w nas pewne określone schematy na tamte czasy adaptacyjne, na te czasy już, w których żyjemy, a nie do końca adaptacyjne. Więc wzorce, praca nad komunikacją to jest praca na całe życie. To jest praca na cały etat tak naprawdę. Bo żeby się dobrze komunikować, trzeba pracować nad tym całe życie. Czyli mieć rozwiniętą, tak jak się to często w coachingu mówi, wyraźną świadomość metakomunikacyjną. Są nawet takie ćwiczenia w postaci różnych pytań, które mają za zadanie zaktywizowanie takiej metaświadomości dotyczącej mojej komunikacji, mojego sposobu komunikowania się z innymi ludźmi. Więc ćwiczymy i to jest praca na cały etat.
Czy miał pan takie doświadczenia w swojej pracy jako również pedagoga, wykładowca akademickiego, który kontaktuje się ze studentami, młodymi ludźmi, ale nie tylko przecież, podczas rozmaitych warsztatów, spotkań, refleksje, filozofia jako nauka ma w sobie tak wiele praktycznych, przydatnych elementów, które mogą sprawić właściwie użyte, że moje budowanie więzi, moje budowanie relacji staje się bardziej skuteczne, a na pewno ma szansę być mniej szkodliwymi.
Bardzo ważne jest też, aby, no tak jak już mówiłem, łączyć filozofię z innymi naukami. Filozofię trzeba właściwie odczytać, żeby wydobyć z niej ten praktyczny sens, nie? Żeby wydobyć, co możemy z tej filozofii dać ludziom, żeby oni nie myśleli, że filozofia to jest taka abstrakcja, bujanie w obłokach, no bo takie mają ludzie wyobrażenia o filozofii. My staramy się w Instytucie Filozofii pokazywać, że ta filozofia jest inna, że to nie jest bujanie w obłokach, że można ją odnieść do sfery praktyki i każdy, kto chce, kto ma otwarty umysł, może z tego skorzystać.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gościem audycji Pisma i Znaki był Piotr Duchliński, filozof, profesor Uniwersytetu Ignacjanum w Krakowie, certyfikowany coach. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również Tobie, Alicjo, dziękuję Państwu. Zachęcam do refleksji nad sobą i żeby to, co dzisiaj tej audycji wybrzmiało, było jakąś motywacją do większej pracy nad sobą i nad relacjami z innymi ludźmi. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.